Rozmowa dnia. Zaprasza Magda Jasińska.
I w Warszawie poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa. Witam, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Klub PiS po konsultacjach z władzami partii wycofuje projekt w sprawie zmian wynagrodzeń dla premiera, ministrów, parlamentarzystów. Co się takiego wydarzyło? Czy to jest reakcja na krytykę opozycji, czy na opinię publiczną?
Pewnie jest to reakcja na opinię publiczną, to jest naturalne. My cały czas staramy się też tak działać, żeby to miało akceptację społeczną. Ale chcę wprost powiedzieć, to nie jest tylko dla rządu i dla parlamentarzystów podwyżka. Chcieliśmy tą ustawą i ja ją oczywiście rozumiem, chociaż nie byłem sygnatariuszem tej ustawy, ale chcieliśmy uporządkować w ogóle wynagrodzenia w administracji. W tej chwili jest sytuacja dość kuriozalna. Dyrektor departamentu w ministerstwie zarabia lepiej od ministra. Powinna być jakaś naturalna proporcja tych zagrobków. Stany Zjednoczone najlepiej w administracji zarabia prezydent. Ja nie mówię o zarobkach w firmach prywatnych, w biznesie, natomiast w administracji, którą utrzymujemy ze środków publicznych. W Polsce nie ma takiej gradacji, że prezydent, premier, wicepremierzy i tak dalej, i tak dalej. To miało uporządkować. Ta ustawa zresztą dotyczy również wynagrodzeń, to nie jest do końca rozwiązane, dla byłych prezydentów, z czego oni mają żyć. Również dla żon głów państw miała dotyczyć uposażeń dla samorządowców szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego. Miała dotyczyć generalnie kompleksowej regulacji i uporządkowania wynagrodzeń w administracji. Również wprowadzając bardzo restrykcyjne zakazy jakiejkolwiek dodatkowej działalności, ponieważ jeżeli ktoś ma zajmować się pracą publiczną, ponosi za to odpowiedzialność, to nie może chodzić i kombinować, jak dorobić jeszcze. Więc to była dość kompleksowa ustawa, natomiast rzeczywiście na polecenie partii Prawo i Sprawiedliwość klub wycofał ten projekt. Trwają w tej chwili prace nad zmianą tego projektu, ograniczeniem zarówno wielkości podwyżek, chociaż tu trzeba też przypomnieć, że od 8 lat nie było żadnych waloryzacji, żadnych podwyżek. Nie wiem, czy pracownicy zgodziliby się na to, że przez kolejne lata nawet o te 1, 2, 3% rocznie żadnych podwyżek nie było, ale to już jest sprawa zamknięta. Nie będzie żadnych regulacji, żadnych podwyżek dla parlamentarzystów. Będziemy się zastanawiali, jak podnieść uposażenia przede wszystkim wiceministrom, bo to jest podstawowy w tej chwili problem, i również co zrobić z byłymi prezydentami. Natomiast ma pani rację i ja przyznaję absolutnie tutaj również słuszność pani tezie. Głosy społeczne zadecydowały też o tym, że z tego projektu się wycofujemy.
Zmieńmy temat. Ustawa emerytalna. Sejm wznowi pracę nad obniżeniem wieku emerytalnego na pierwszym posiedzeniu we wrześniu, ale w tej chwili już są głosy. Głosy takie, że najsłabszym punktem tej prezydenckiej ustawy emerytalnej może być kwestia wypłaty z KRUS. Chodzi o to, że prezydent proponuje wyjątek dla rolników, którzy mogliby korzystać z uprawnień wcześniej w wieku 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni. Taki wyjątek w tej chwili obowiązuje w prawie, ale ma działać tylko do 2017 roku. Czy to jest rzeczywiście problem tej ustawy?
Nie, ta ustawa będzie dopiero w szczegółach procedowana we wrześniu, w październiku, wejdzie w przyszłym roku. Natomiast dotrzymujemy słowa, były próby szukania jakichś konfliktów w rządzie, że może kilku ministrów ma inne zdanie, przede wszystkim minister finansów i rozwoju. Nie, jest to zobowiązanie sztywne, twarde. Wracamy do wieku emerytalnego 60-65 lat. Oczywiście to nie jest wyrok, bo jeżeli mówiliśmy zresztą o tym, że jeżeli ludzie czują się na siłach, mają pracodawców, którzy chcieliby ich dalej zatrudniać, ich wiedzę, często bardzo wysoką w tym czasie, wykorzystywać, to niech dalej pracują, ale nie może być przymusu wydłużania kobietom o 7 lat, mężczyznom o 2 lata. To jest świadomy wybór, czy przechodzę na emeryturę, bo już jestem tak zużyty i wypalony, przede wszystkim w zawodach fizycznych ma to miejsce. Trudno sobie wyobrazić, mówiliśmy o tym, że kobieta, która pracuje w handlu, czy rolniczki, które są spracowane, mają pracować co do śmierci. No przecież to jest jakieś nieludzkie.
Ale czy ten wyjątek dla rolników powinien być?
To jest sprawa bardziej złożona. System emerytalno-rentowy, system zabezpieczenia społecznego rolników jest trochę inny, wynikający również z tego, że rolnikom do tej pory przynajmniej kwalifikowano zatrudnienie już od 18 roku życia, jeżeli pozostawał w gospodarstwie domowym, czyli ten staż pracy jest dłuższy często niż u tych, którzy dopiero po szkole czy po studiach podejmowali kontynuowali pracę. Ja nie chcę przesądzać, jakie będą rozwiązania. Prezydent, realizując swoje zobowiązanie, przedłożył projekt ustawy. Jest na to zgoda polityczna partii rządzącej, jest zgoda Sejmu, jednomyślnie przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów, tu żadnych rozbieżności nie było. Jest to policzone i będziemy to realizować. Ja tak się zastanawiam, pani redaktor, czy to nie jest trochę tak, że krzyk odnośnie wieku emerytalnego, również w jakiś sposób tamtych podwyżek dla pracowników w Polsce, nie jest związany też z zapowiedziami i przyjętym już projektem ustawy o obniżeniu emerytur dla dawnych ubeków, czy ten hałas, który tu nie jest robiony, to nie jest tylko ludzi, którzy zawsze interesują się, kto ile zarabia, w jakim wieku przechodzi na emeryturę, ale również, czy to nie jest podsycane przez tych, którym będą emerytury za działalność w okresie komunizmu i szykanowanie społeczeństwa obniżanie.
Tylko wie pan, jest na pewno pewna grupa ludzi, którzy będą chcieli pracować i nie będą chcieli być wypychani na przykład do szarej strefy, tak?
Myślę, że sytuacja na rynku się zmienia i pracodawcy, którzy za chwilę będą mogli mieć problemy ze znalezieniem pracowników, to jest niż demograficzny, jakieś wpływy pewnie programu 500+, myślę, że będą bardzo ostrożnie podchodzili do zwalniania i takiego automatycznego przesuwania na emeryturę ludzi w wieku, do którego wracamy od przyszłego roku. Jeżeli ci ludzie będą mieli wiedzę, kompetencje, zdrowie i będą przydatni w firmach. Zmienia się sytuacja na rynku. Do tej pory to było tak, że próbowano zmusić starych ludzi do pracy, a brakowało pracy dla ludzi młodych, którzy byli zmuszani do emigracji, na których nie było na rynku pracy, ofert pracy. To się zmienia. Ja uważam, że jeżeli ktoś, i już o tym mówiłem, jeżeli ktoś będzie się czuł na siłach i będzie miał zdolności i kompetencje, by dalej pracować, to od niego będzie zależało, czy przechodzi na emeryturę, czy pracuje dalej. Natomiast nie będzie wprowadzonego obligatoryjnego przymusu pracy do 67 roku życia.
Sejmowa wczoraj podkomisja dyskutowała na temat pomysłu resortu rolnictwa. Chodzi o projekt połączenia inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i jakość żywności. To miał być połączony Główny Inspektorat Weterynarii, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ale również ta Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności miałaby też przejąć część kompetencji Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. I są różne głosy na ten temat, panie pośle. Pan akurat aprobuje.
Tak, ja aprobuję, bo uważam, że kontrola bezpieczeństwa żywności, czyli tego, za co odpowiada państwo, powinna być w jednej instytucji obejmującej cały łańcuch od produkcji do konsumenta. To się najczęściej nazywa, że to jest łańcuch od pola do stołu. To jedna instytucja powinna kontrolować. W tej chwili jest to rozbite na szereg instytucji. Zarówno rolnicy, jak i firmy przetwórcze i handel są poddawani rozlicznym kontrolom. Czasami jest tak, że jeszcze jeden kontroler nie wyjdzie, następny przychodzi. Byłoby to zredukowane do jednych zintegrowanych kontroli. Również myślę, że byłyby oszczędności administracyjne przede wszystkim na tych różnego rodzaju dyrektorach, prezesach, których jest wielu. W wielu krajach świata jest to właśnie jedna instytucja odpowiedzialna, no ale w Polsce są pewne stany za stany, że tak powiem. Są instytucje, każdy ma swoje kompetencje, często się nakrywają, są również luki, z których wykorzystują niektórzy, którzy chcą fałszować żywność kosztem zarówno producentów, jak i konsumentów. Jest spór rzeczywiście w tej chwili również międzyresortowy, bo minister zdrowia, mówiąc bardziej precyzyjnie, inspekcja sanitarna bardzo ostro protestuje. Oni nie chcą utrzymać status quo, nie chcą żadnych zmian, uważając, że to pogorszy bezpieczeństwo żywności. Ja takich wątpliwości nie widzę. Jest projekt przygotowany przez ministra rolnictwa. On będzie poprawiany, bo jeszcze różne tam luki w nim dostrzegliśmy również na posiedzeniu podkomisji, o której pani redaktor wspomniała, ale nie może być tak, że zainteresowane instytucje zainteresowane utrzymaniem status quo i niedokonywaniem zmian będą blokowały. Można rozmawiać, jak tę instytucję zbudować, jak ją lepiej wyposażyć w narzędzia, żeby fałszerze żywności, oszuści na tym rynku nie mogli funkcjonować. Za to, jeszcze raz powtórzę, odpowiada państwo. Więc jak to poprawić, a nie słuchać głosów tych, którzy chcą to zablokować. Również nie ma żadnego zagrożenia dla pracowników, bo tu się związki zawodowe bardzo też uaktywniły. Przecież nie będzie zwalniania z pracy. Będą ci ludzie, którzy zajmowali się bezpieczeństwem, kontrolą bezpieczeństwa żywności, mówiąc bardziej precyzyjnie, w różnych instytucjach, zostaną w jednej instytucji. Natomiast osoby, kontrolerzy, którzy sprawdzają w restauracjach, w szpitalach, będą ci sami. No przecież oni się nie zmienią. I uważam, że jest to rozwiązanie dobre. Bardzo za nim optuję.
Już zupełnie na koniec. Macie państwo problem z Włocławkiem. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Ten włocławski PiS jest podzielony na dwie opcje. Jedna przy pośle Zbonikowskim, druga przy szefie włocławskich struktur PiSu Jarosławie Chmielewskim i posłance Jannie Borowiak. Co zrobić z tym fantem?
Nie wiem, to jest trudne pytanie, bo mnie ono również męczy. Ja nie mam takiego dylematu. Jest tam struktura Prawa i Sprawiedliwości, jest przewodniczący Rady Miasta Jarosław Chmielewski, jest bardzo aktywna pani poseł Joanna Borowiak. To jest bardziej problem posła Zbonikowskiego, który pani przecież doskonale pamięta, był usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński w swojej łaskawości dał mu kolejną szansę, ma swój złoty róg, a co z nim zrobi? Jest oceniany na podstawie tego, jak się będzie zachowywał, czy jest aktywny, czy będzie podejmował działania wspierające nasz program, jest obserwowany w Sejmie, w jaki sposób głosuje, więc to jest raczej problem człowieka z przerostem ambicji, który chce odzyskać swoje pozycje, również roztacza przed ludźmi jakieś wizje wielkich swoich aktywności. Ja podchodzę do tego w sposób dość ostrożny, nie chcę być sędzią w sprawach Zbonikowskiego, ale też jest mi przykro, że na spotkaniach ludzie nie pytają o sprawy emerytur, rent, planu Morawieckiego, przyszłości gospodarczej Polski, a raczej o osobiste problemy pana Zbonikowskiego. Ja staram się na nie nie odpowiadać. Mało mnie to interesuje. Dla mnie jest ważniejsze, żeby Prawo i Sprawiedliwość było sprawną, nowoczesną, uczciwą partią, która realizuje program wyborczy, jest zapleczem dla rządu, a nie zajmowało się same sobą i swoimi jakimiś głupimi konfliktami, jakimiś użeraniem. To ruch jest po stronie pana posła Zbonikowskiego. Dostał od prezesa szansę, a czy z złotego rogu coś mu zostanie, to już tylko od niego zależy.
Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.